Doktor Nathaniel Jeanson jest doktorem biologii komórkowej i rozwojowej. W serii wykładów nagranych dla naszej telewizji mówi o badaniach, które przedstawia w książce Traced, na temat tego, jak w genetyce można odkryć ślady historii ludzkości, analizując sekwencję DNA chromosomu Y. Przedstawia między innymi swoje nowe odkrycia na temat historii starożytnych Rzymian i prekolumbijskiej historii Ameryki Północnej i Południowej. Argumentuje też, że te nowe odkrycia świadczą na rzecz krótkiej historii ludzkości, zgodnej z biblijną skalą czasu. Argumentacja doktora Jeansona oczywiście nie wszystkich przekonuje i nawet wśród kreacjonistów pojawiły się głosy krytyczne wobec jego badań i wniosków. Ale choć te treści nie są rozstrzygające czy pewne, chcemy, żebyście mieli możliwość zapoznania się z tym, co aktualnie budzi zaciekawienie i jest popularnym tematem w środowisku kreacjonistycznym. Właśnie za sprawą doktora Jeansona i jego publikacji.
Witam, nazywam się Nathaniel Jeanson. Jestem biologiem badawczym organizacji Answers in Genesis w północnym Kentucky. To prawdziwy zaszczyt być z wami, opowiadać o badaniach, które prowadziłem, mówić do zagranicznej publiczności. Mam nadzieję, że po tych trzech wykładach będziecie poruszeni tym, jak rozwijały się badania w nauce o stworzeniu, gdzie jesteśmy teraz oraz ekscytującymi możliwościami, które mamy i tym, dokąd, miejmy nadzieję, będą one zmierzać w przyszłości. Przejdę od razu do wykładu. Udostępnię ekran, abyście również mogli go zobaczyć. Zaplanowałem trzy wykłady dotyczące wyników badań zawartych w nowej książce pod tytułem Traced Human DNA's Big Surprise. Obecnie książka jest tylko w języku angielskim, ale myślę, że ukaże się też po polsku. Będziecie mogli poznać przebieg tych badań, a także kilka sposobów, na jakie będziecie mogli w nich uczestniczyć w przyszłości. Skupimy się na badaniach zawartych w książce, ale chcę zrobić krok w tył i umieścić je w szerszym kontekście. Ponieważ jeśli zapamiętacie jedną rzecz z tych wykładów, to chcę, by były to szersze konsekwencje tego, o czym mówimy. Nawet jeśli nie zapamiętacie wszystkich szczegółów, to chcę, abyście zobaczyli, jak wielkie to ma znaczenie. Dla zarysowania kontekstu cofnijmy się o 4,5 roku do pierwszej książki, którą opublikowałem, zatytułowanej Zamiast Darwina – na nowo o powstawaniu gatunków. Pierwszej dużej pozycji, którą wydałem, to było w październiku 2017 roku. Teza, którą wtedy wysunąłem, brzmiała, że idee kreacjonistyczne nie tylko obalają twierdzenia Darwina, ale wykraczają poza nie i zastępują je. Mam dość zuchwałą tezę, że kreacjoniści skutecznie zastąpili poglądy głównego nurtu nauki na temat tego, skąd pochodzą gatunki. Co ciekawe, zaledwie kilka miesięcy później niektóre z przewidywań, które przedstawiłem w tej książce na temat czasu powstawania gatunków i mechanizmów, dzięki którym się tworzą, znalazły potwierdzenie w jednej z ikon ewolucji, ziębach Darwina. Opisano to w artykule ze stycznia 2018 roku w magazynie Science. Opisałem to, przepraszam, tylko po angielsku. Znajdziecie to na naszej stronie internetowej answersingenesis.org, Bombshell for Replacing Darwin oraz Second Bombshell for Replacing Darwin. Mówię o tym dlatego, że w kwestiach pochodzenia człowieka i historii ludzkości idee kreacjonistyczne działają jeszcze lepiej, niż się spodziewano. Kreacjoniści dokonują ważnych odkryć naukowych. Dla przypomnienia, cofnijmy się o 40-60 lat. Zobaczycie, co działo się w nauce o stworzeniu. Koncentrowano się głównie na obronie przed tezami Darwina i obalaniu twierdzeń ewolucjonizmu. W miarę jak nauka o stworzeniu dojrzewała i rozwijała się, doszliśmy do poziomu, w którym rozmawialiśmy o zastąpieniu Darwina, dawaniu lepszych pomysłów, co dzieje się już od dłuższego czasu. A teraz jesteśmy na etapie, na którym idee nauki o stworzeniu działają tak dobrze, że naukowcy kreacjonistyczni dokonują ważnych odkryć naukowych i na tych odkryciach chcę się skupić. Nawet jeśli podczas wykładów zagłębimy się w niektóre szczegóły, nie chcę, abyście zapomnieli o szerszej perspektywie. Ważne odkrycia naukowe dokonywane są w ramach nauki o stworzeniu. Jest to przełomowy moment w debacie między ewolucjonizmem i kreacjonizmem. To naprawdę wielka sprawa. Do opisania nowych badań użyliśmy metafory. Odkrycie nazwaliśmy nowym kamieniem z Rosetty dla historii ludzkości. Żeby była jasność, nie będę omawiał wszystkich szczegółów badań nad pochodzeniem człowieka. A to właśnie nazywamy nowym kamieniem z Rosetty o historii ludzkości. Podam wam konkretny przykład. Ale powodem, dla którego używamy tej metafory, jest to, że kamień z Rosetty był odkryciem przełomowym dla zrozumienia historii ludzkości. Oryginalny kamień z Rosetty jest inskrypcją wyrytą w kamieniu egipskimi hieroglifami oraz w języku greckim, a także w demotycznym, czyli innym języku egipskim. Pod koniec XVIII wieku nikt nie umiał odczytać starożytnych egipskich hieroglifów. Mieliśmy pismo, którego używano w całym Egipcie. Egipcjanie opisali swoją własną historię, ale nikt nie mógł tego odczytać. Nikt nie mógł uzyskać dostępu do historii o Egipcjanach. Tak więc rozszyfrowanie tego języka za pomocą równoległego tekstu w starożytnej Grece było momentem kluczowym w historii archeologii dla zrozumienia historii starożytnej i zrozumienia historii Egiptu. Twierdzimy, że te nowe odkrycia, o których wam opowiem, są jeszcze większe niż odkrycie kamienia z Rosetty, ponieważ ich konsekwencje są globalne, nie dotyczą tylko starożytnego Egiptu i ukazują element historii, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu. Podczas tego wykładu omówimy jedną z tajemnic nowego kamienia z Rosetty. W trzech wykładach omówimy ich około 9. W tym jedną, dwie w drugim i pozostałe 6 w trzecim wykładzie. Będziemy z biegiem czasu przyspieszać. Tę pierwszą tajemnicę chcę zestawić z tajemnicą, która dręczyła mnie przez wiele lat jako studenta, a także po ukończeniu studiów, ponieważ odnosi się do historii ludzkości. Podejrzewam, że większość z was ostatnie lekcje historii miała w szkole średniej. W Stanach Zjednoczonych szkoła średnia jest tuż przed uniwersytetem i trwa 4 lata. Chodziłem na zajęcia z historii świata, historii Europy i historii USA. Jedną z rzeczy, która mnie niepokoiła, było to, że uczyliśmy się historii pod kątem polityki, religii i kultury. Brakowało za to historii samych ludów. Pozwólcie, że wyjaśnię. Weźmy za przykład Rzym. Ruiny są tam do dziś. Współcześni historycy mówią o ich pochodzeniu, o założeniu Rzymu w 8 wieku przed naszą erą. Przyjmijmy tę datę czysto dla celów argumentacji. Jeśli jesteście kreacjonistami młodej Ziemi, to 753 rok przed naszą erą to prawie 2000 lat po potopie. Jeśli przyjmiemy ładną, okrągłą datę dla potopu, około 2500 lat przed naszą erą, to umieszcza założenie Rzymu 2000-lecia po wylądowaniu Arki na Araracie. Co więc robili Rzymianie przez te 2000 lat przed założeniem miasta? Z kim byli spokrewnieni? Od kogo pochodzą? Historia, której nauczyłem się w szkole, dotyczyła w dużej mierze ich podbojów, systemów politycznych i innych aspektów ich kultury, z których cywilizacja zachodnia czerpie do dziś. Ta mapa pokazuje Imperium Rzymskie w jego największym zasięgu. Obejmuje znaczną część Europy Zachodniej, Morze Śródziemne, Bliski Wschód, Afrykę Północną, a nawet na północnym zachodzie Brytanię. Potem, zaledwie kilka wieków później, zachodnie cesarstwo rzymskie, ponieważ Imperium Rzymskie podzieliło się na dwie części, zachodnie cesarstwo padło łupem najeźdźców ze wschodu, plemion germańskich, Hunów. Wschodnia część cesarstwa rzymskiego, cesarstwo bizantyjskie, utrzyma się przez kolejne 1000 lat. Odzyskało ono część ziemi utraconej w regionie Morza Śródziemnego, ale z czasem skurczyło się. Do roku 1020 zajmowało ten jasno-czerwony teren, w roku 1360 był to tylko teren ciemno-czerwony, potem w XV wieku Osmanowie je obalili. Co więc stało się ze starożytnymi Rzymianami? To kolejny aspekt historii, którego moja edukacja nie obejmowała. Od kogo pochodzili, jaki jest początek ich historii, a także koniec historii, po tym jak ich cywilizacja została obalona, zarówno zachodnia, jak i wschodnia część. Co stało się z tymi ludźmi? Podejdźmy do tego osobiście. Czy współcześni Włosi wywodzą się od starożytnych Rzymian? Jeśli ktoś ma włoskie pochodzenie, Może w Polsce nie jest to częste, ale w USA jest mnóstwo Amerykanów włoskiego pochodzenia. Czy możemy twierdzić, że starożytni Rzymianie są ich przodkami? Jednym z powodów, dla których lekcje historii nie odpowiadały na te pytania, jest to, że tak naprawdę odpowiedź można poznać tylko na dwa sposoby. Po pierwsze, można mieć dostęp do obszernych zapisów genealogicznych prowadzonych przez ludzi, od władców aż po zwykłych ludzi. Tego nie mamy, z nielicznymi wyjątkami. Inny sposób na uzyskanie odpowiedzi to użycie DNA. Ta możliwość pojawiła się niedawno. I to kreacjoniści, szczególnie kreacjoniści Młodej Ziemi, przodują w tej dziedzinie. Ta grafika, którą widzicie teraz na ekranie, to ten nowy kamień z Rosety dla historii ludzkości. Jest to oparte na DNA drzewo genealogiczne ludzkości. Użyte jest tu DNA dziedziczone po ojcu. Można by zapytać, jak na DNA linii męskiej można oprzeć drzewo genealogiczne dla całej ludzkości? Pomyślmy o sposobie, w jaki tradycyjne drzewa genealogiczne przekazują informacje. Z jednej strony mówią, kto. W naszych drzewach są imiona ojców, matek, babć, dziadków. Osoby to jedna strona równania. Jest również czas. Nawet nazwy, etykiety, takie jak ojciec czy matka, czyli jedno pokolenie wstecz, babcia, dziadek, dwa pokolenia wstecz. W drzewach genealogicznych jest zawarty ten składnik, czas. Przodkowie i czas to dwa kluczowe elementy tradycyjnego drzewa genealogicznego, które także muszą być zawarte w drzewach genealogicznych opartych na DNA. Jak to zrobić z pomocą chromosomu Y, z pomocą DNA linii męskiej? Myślę, że nie muszę tłumaczyć faktu, że DNA rejestruje osoby. Testy DNA, testy genetyczne są powszechne. Większość ludzi uważa je teraz za oczywiste, przynajmniej na Zachodzie. Używamy ich w sądach czy do ustalenia ojcostwa, jeżeli tożsamość ojca nie jest znana. Testy są wszędzie. Okej, DNA rejestruje osoby. A co z czasem? Jak robi to DNA? Szczególnie DNA linii męskiej, chromosom Y. W jaki sposób ten chromosom rejestruje czas? Jako że żyjemy w upadłym świecie, to syn otrzymuje od ojca chromosom Y ze średnio 3 błędami. Jeśli weźmiemy DNA mojego chromosomu Y i porównamy go z DNA chromosomu Y mojego syna, to średnio znajdziemy około 3 różnic. 3 litery będą się różniły między mną a nim. Gdybyśmy porównali jego chromosom Y z chromosomem mojego ojca, czyli jego dziadka, znaleźlibyśmy 6 różnic między nimi. Taka jest średnia. Gdybyście porównali DNA w moim chromosomie Y z którymkolwiek z was, mężczyzn, moglibyście policzyć liczbę różnic między nami i w przybliżeniu oszacować, kiedy ostatnio mieliśmy wspólnego męskiego przodka. W ten sposób DNA rejestruje czas. Przez proces popełniania błędów w każdym pokoleniu. To działa jak swego rodzaju zegar. DNA rejestruje więc pochodzenie, czyli personalia, oraz czas, dlatego może być wykorzystane do rekonstrukcji drzewa genealogicznego ludzkości. Na tym konkretnym drzewie nie widać zbyt dobrze szczegółów, ponieważ reprezentuje ono 600 mężczyzn. Są w nim mężczyźni z całego świata. Z Europy, Afryki Północnej, z regionu Sahary, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej, Azji Środkowej, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Wysp Pacyfiku, na przykład Nowej Gwinei. Są tam rdzenni Amerykanie. To całkiem dobra reprezentatywna grupa mężczyzn z całego świata. To kluczowy kamień z Rosety, pozwalający zrozumieć pochodzenie i los ludów wielu starożytnych cywilizacji, resztę ich historii. Teraz krótko o nazewnictwie. Będziemy go używać w tym wykładzie i w kolejnych. Metoda, którą naukowcy głównego nurtu wybrali do nazywania różnych gałęzi, wygląda następująco. Głównym gałęziom przypisuje się litery alfabetu. Q to ta gałąź, R to tamta. Jak widać, gałąź R jest dalej podzielona, więc mamy R1 po tej stronie i R2 po drugiej. R1 dzieli się dalej i mamy R1A, R1B i tak dalej. Powstają w ten sposób dość długie, brzydko wyglądające nazwy. Społeczność naukowa zdecydowała się tak przypisywać etykiety. Nie musicie tego zapamiętywać. Wspominam o tym tylko, żeby nie było to dla was obce. Spójrzmy na jedną z gałęzi w tym drzewie i sprawdźmy, czy możemy dzięki niej zbadać pochodzenie i los starożytnych Rzymian. Skupimy się na gałęzi, która często występuje wśród Włochów. Jeszcze jedna uwaga. DNA będące podstawą tego drzewa pochodzi od żywych ludzi. Nie ze skamieniałości, nie od zmarłych, ale od żyjących ludzi. Wśród żyjących włoskich mężczyzn R1b jest najliczniejszą gałęzią. Jak powiedziałem, jej udział jest duży, ale wynosi on tylko 30%. I to jest najliczniejsza gałąź wśród współczesnych Włochów. Można zapytać, jak 30% może być dużą liczbą? I to jest właściwe pytanie. To jest dużo ze względu na wielką różnorodność gałęzi chromosomu Y, gałęzi drzewa genealogicznego u współczesnych włoskich mężczyzn. To ludzie bardzo wymieszani genetycznie. Ale powiem wam sekret. Prawie każda grupa ludzi na Ziemi jest bardzo wymieszana genetycznie. Za chwilę powiemy o Polakach. Zaczynam od jednego ze starożytnych ludów, od Rzymian, aby rozpocząć dyskusję. Przyjrzymy się szczegółowo gałęzi R1b. Powtarzam, zaczynam od niej, ponieważ dotyczy ona około 30% włoskich mężczyzn. Jeśli spojrzymy na R1b bardziej globalnie i wykluczyłem R1b w obu Amerykach, ponieważ większość z nich pochodzi od Europejczyków, którzy wyemigrowali tam w ciągu ostatnich kilku stuleci, a ja chcę zrozumieć pierwotne pochodzenie. R1b występuje u około 30% mężczyzn. Rozmiar okręgów na mapie reprezentuje względną liczebność tej gałęzi w różnych społecznościach na całym świecie. Widzimy tu liczne grupy we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech. 50 do 75% mężczyzn należy do gałęzi R1b. A jeśli nałożymy mapę Imperium Rzymskiego w jego największym zasięgu, widać, że do pewnego stopnia nakłada się na siebie obszar obecnego występowania gałęzi R1b oraz obszar, którym rządzili Rzymianie. Nie pokrywają się idealnie. Jest wiele miejsc, w których R1b jest teraz, ale Imperium Rzymskiego tam nie było, na przykład Afryka Subsaharyjska, Azja Wschodnia, ale to zachęcający początek. Spójrzmy na gałąź R1b bardziej szczegółowo. Powiększyłem ją. Wcześniej gałęzie biegły od góry do dołu, teraz pokazane są od lewej do prawej. W tym konkretnym badaniu było około 5, 6 lub 7, nie pamiętam dokładnie, różnych populacji europejskich, z których 3 były włoskie. W tym konkretnym badaniu podkreśliłem na czerwono Włochów pochodzących z Bergamo. Byli też Włosi z Toskanii. Oni są podkreśleni na niebiesko. Był też Sardyńczyk. Inni ludzie, których widzicie na tym drzewie, to Francuzi, mieszkańcy Orkadów, wysp na północny wschód od Szkocji. Wkrótce zobaczycie ich na mapie. Są Baskowie z pogranicza Francji i Hiszpanii. Jest Bliski Wschód, są Druzowie. Tu więcej Orkadyjczyków, jest też Rosjanin. To pokazuje, gdzie mężczyźni z tego badania pojawili się w tym drzewie. Jest to reprezentatywny przykład i pozwala nam zagłębić się w tę historię nieco bardziej. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, gdy staramy się zrozumieć pochodzenie współczesnych Włochów, jest data, w której spotykają się wszystkie te gałęzie. To czas między wiekami XIV i XVII. Możecie zapytać, jak Włosi, Francuzi, Rosjanie, tak wiele różnych grup Europejczyków mogło mieć wspólnego przodka zaledwie kilka wieków temu? Jeszcze nie odpowiem na to pytanie. To dobre pytanie, ale chcę odłożyć odpowiedź i zwrócić uwagę na coś innego. Kluczowy element tego drzewa. Staje się on oczywisty, gdy już się go zobaczy, ale nie jest taki, kiedy się go szuka po raz pierwszy. Aby pomóc wam go zobaczyć, posłużę się analogią do czegoś być może bardziej znajomego, jeśli znacie Biblię, do genealogicznej historii narodu izraelskiego. Zaczyna się ona od Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama. Jakub miał 12 synów, patriarchów, przodków 12 plemion Izraela. Gdybyście narysowali drzewo genealogiczne Jakuba i jego dzieci, przynajmniej jego synów, wyglądałoby to tak. Od Jakuba wychodzi jedna gałąź i dzieli się na 12, każda dla jednego syna. Jeśli usuniemy imiona, to zobaczymy fundamentalny fakt dotyczący drzew genealogicznych. One wszystkie z zasady rejestrują zmiany w wielkości populacji, w tym przypadku Izraelitów. To było dość drastyczne zwiększenie populacji. Jeden ojciec, 12 synów. To duża rodzina. Ta zasada jest prawdziwa nie tylko dla rodzin nuklearnych, ale dla rodziny na całym świecie. Mając więc reprezentatywną próbkę różnych grup ludzi, można dowiedzieć się czegoś o historii ich populacji. Tutaj linia czasu idzie znów od góry do dołu. Na naszym małym diagramie idzie od lewej do prawej. Spójrzmy jeszcze raz świeżym okiem na to konkretne drzewo genealogiczne. Punktem, w którym gałęzie się spotykają, jest czas między XIV i XVII wiekiem. Potem widzimy wiele rozchodzących się gałęzi. Wskazuje to, że między wiekami XIV i XVII nastąpił szybki wzrost liczby ludności w narodach europejskich. Dlaczego jest to istotne? Znamy z archeologii i zapisów historycznych, na przykład ze spisów ludności prowadzonych przez Rzymian, przybliżony przebieg wzrostu liczby ludności w Europie. Liczby ujemne na dole to okres przed naszą erą. Liczby dodatnie to nasza era. Tu dodałem rok zero, chociaż takiego nie było, ale łatwiej jest zrobić taki dokument w Excelu. Jak widzicie, liczba ludzi w Europie nie przyrastała wcale albo dość powoli przez większość ostatnich 2200 lat. Mamy szybszy przyrost w XIV wieku, potem oczywiście spadek. Dlaczego? Przez czarną śmierć, przez którą zmarło od 1/4 do 1/3 populacji Europy. Gdy to minęło, liczba ludności znowu zaczęła rosnąć i był to już przyrost nieprzerwany. Dość drastyczny. Kluczowy moment, w którym rozpoczął się ten dramatyczny wzrost, mieści się w okresie wspomnianym przez nas przy drzewie genealogicznym od XIV do XVII wieku. To jest punkt, po którym ta liczba idzie szybko w górę. To ciekawe. Drzewo genealogiczne wydaje się pasować do tego, co już wiemy z historii o spadającej i rosnącej liczbie Europejczyków. Chcę jednak podkreślić, że daty, które właśnie podałem na tym drzewie, są oparte na koncepcji młodej Ziemi. Początek drzewa to potop. Koniec to teraźniejszość. To tylko około 4,5 tysiąca lat. I dla takiego okresu możemy mówić o datach takich jak przedział między XIV i XVII wiekiem. Powodem określenia przedziału dat jest pewna nieodłączna niepewność statystyczna analizy genetycznej. Na przykład ta francuska gałąź tutaj jest nieco krótsza niż gałąź Orkadyjczyków. Te gałęzie nie kończą się na tej samej linii. Na tym polega ta niepewność. Jakąś niepewność mamy także w samym zapisie biblijnym, jeśli spojrzymy na przykład na długość pobytu Izraelitów w Egipcie. Niektórzy uważają, że to było tylko około 200 lat, według innych to było 400 lat. To również wprowadza niepewność. To jest powód, dla którego mamy przedział czasowy. Co istotniejsze, gdybyście zrobili coś przeciwnego do tego, co właśnie opisałem, czyli nie umiejscowili początku drzewa genealogicznego około 4,5 tysiąca lat temu, tylko 200-300 tysięcy lat temu, jak robią to ewolucjoniści, to ten punkt przypadłby na zupełnie inny czas. Ewolucjoniści otrzymaliby okres ponad 6 tysięcy lat temu, co najmniej 1000 lat przed powstaniem pierwszych kolebek cywilizacji, nawet w ewolucyjnych ramach czasowych. To jest pierwsza ilustracja szerszej koncepcji. Można w niej zobaczyć różnego rodzaju ślady ludzkiej historii, ale tylko wtedy, gdy użyjemy skali czasowej młodej Ziemi. Także już tutaj mamy wniosek apologetyczny przy próbie zrozumienia podstawowego zagadnienia historycznego. Wróćmy do pytania, które omawialiśmy wcześniej. Jak może być tak wiele różnych grup etnicznych? Przypomnę, to badanie przeprowadzono tylko na kilku różnych populacjach europejskich. Nie objęło ono Polaków, ale można by ich wstawić w to drzewo, gdyby zostali przebadani. Jak to możliwe, że tak wiele grup etnicznych ma punkt wspólny, że pochodzą od wspólnego przodka żyjącego zaledwie kilka wieków temu? Zobaczmy to na mapie. Mamy kilka populacji we Włoszech, Francuzów, Basków, Orkadyjczyków, Rosjan. Z tego drzewa genealogicznego można wnioskować, że w roku 2020, czyli w roku, w którym opublikowano badanie, widoczne były wyraźne gałęzie etniczne pasujące do współczesnej mapy Europy. Widzimy Włochów tu, tu i tu. Nie są wymieszani. Ci Orkadyjczycy łączą się z innymi Orkadyjczykami. Baskowie zbierają się tutaj. Wielu Basków gromadzi się tutaj. Kiedy cofniemy się jeszcze trochę, to całe to rozdzielenie znika i dochodzimy do wspólnego przodka. W 2020 roku mamy w tym drzewie jasno wyodrębnione grupy etniczne. Ale w XV wieku, który mieści się w naszym przedziale, wygląda, że granice narodów na poziomie genetycznym nie istnieją. Jak to możliwe? Być może już wiecie. Przeczytam wam cytat, a następnie omówię go na podstawie rozmowy, jaką odbyłem z kilkoma Węgrami. Może myślicie, że Europejczycy uczą się innej historii niż my, Amerykanie. Ale cytat pochodzi z książki historyka z Wielkiej Brytanii. Historia Europy. Oto cytat. Państwo narodowe i nacjonalizm to dwa terminy, które się często niewłaściwie stosuje w odniesieniu do XVI wieku. On mówi tu, że idea narodów niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, idea państw narodowych, nacjonalizmu, wszystko to jest niewłaściwie stosowane do XVI wieku. Tymczasem pasują one bardziej do wieku XIX, kiedy to wynaleźli je historycy szukający początków państw narodowych swojej własnej epoki. Z pewnością nie należy tych terminów używać w odniesieniu do przedwczesnych zainteresowań tożsamością etniczną. Mogą one natomiast należycie oddać silne poczucie niezawisłości, które było udziałem zarówno władców, jak i poddanych w czasie rozpadania się średniowiecznej jedności. Do XVI wieku nie było czegoś takiego jak naród niemiecki, francuski, włoski. Istniała swego rodzaju jedna paneuropejska tożsamość. Tak, istniały królestwa. Królestwo Francji, Wielkiej Brytanii, Królestwo Niemiec, Święte Cesarstwo Rzymskie. One odnoszą się do dominiów, o których monarcha mówił, to jest moje. Ale ludzie pod rządami tego monarchy mogli być mieszanką różnych grup etnicznych. Innymi słowy, to, co właśnie zaobserwowaliśmy pod względem genetycznym, jest całkowicie zgodne z tym, co historycy już wiedzieli i o czym mówili. Rozmawiałem z kilkoma Węgrami i oni powiedzieli, tak, uczyliśmy się tego wszystkiego w szkole, co w tym zaskakującego. Dla mnie, jako Amerykanina, to było zaskoczenie. Zakładałem, że te różne narodowości powstały tysiące lat temu. Moja matka jest Niemką, więc myślałem, że pochodzimy od Germanów, którzy obalili Imperium Rzymskie. Okazuje się, że genetycznie, etnicznie tak nie jest. W średniowieczu Europejczycy mieszali się ze sobą, a cała koncepcja państw narodowych pojawiła się w Europie dopiero niedawno. W tej części drzewa widzimy, że jego elementy pasują do historii Europy. Ale czy R1B to Rzymianie? Cofnijmy się trochę w czasie, o kilka wieków. Tu na drzewie jest gałąź, a na niej, gdybyście nie mogli rozczytać, Pasztuni, Beludżowie, Mekranie. To pakistańskie grupy etniczne. Skąd tak niedawny punkt wspólny Pakistanu i Europy? Jeśli cofniemy się jeszcze dalej na drzewie, poza średniowiecze, do czasów Chrystusa, tu na górze mamy Ujgurów, mniejszość w północno-zachodnich Chinach. Ta gałąź prowadzi do Hazarów, ludu Afganistanu. A to są czasy starożytnych Rzymian. Chciałbym teraz wyjść poza ramy tego badania i wprowadzić więcej danych, aby nakreślić ogólny obraz gałęzi R1b. Zauważycie tu schodkową strukturę gałęzi. Kolejne gałęzie wychodzą tu, tu i tu. W ciągu ostatnich 2000 lat różne gałęzie wyszły z głównego pnia drzewa R1b. Pokażę Wam teraz wiele danych. Zastanowimy się, gdzie znajdą się niektóre z tych gałęzi. Podam Wam daty, kiedy ta konkretna gałąź, którą zaraz zobaczymy, wyszła z głównego pnia i gdzie znajduje się dzisiaj. Rozmiar okręgów reprezentuje względną wielkość, ale konkretne nazwy podgałęzi M73, M269 nie są tak ważne. Umieściłem je tam, byście wiedzieli, że to coś odrębnego. Tu mamy datę wyjścia z głównego pnia. Między V a VIII wiekiem gałąź M73 wyszła z głównego pnia, a dziś znajduje się ona głównie w Azji Środkowej, w regionie Kaukazu, a także w okolicy Kazachstanu. W połowie średniowiecza, w wiekach między VIII i XV, odchodzi gałąź M269. Widzimy ją nie tylko w Azji Środkowej, ale także w zachodniej Rosji i na Bałkanach. Inna gałąź, która pojawia się mniej więcej w tym samym czasie, L23, znajduje się głównie w Europie Wschodniej. To spore koło. L23 nie ma za to zbyt wiele w Europie Zachodniej. Potem coś stało się na przełomie XV i XVI wieku. Zwróćcie uwagę na Bałkany. Tej gałęzi na Bałkanach już nie ma, są za to duże kręgi w Europie Środkowej, to jest gałąź U106. Duże kręgi S116 są we Francji, Hiszpanii i Portugalii, to obszar zachodnioeuropejski. I gałąź środkowo-śródziemnomorska U152 pojawia się też na Bałkanach czy w Azji Centralnej. Inna gałąź obecna jest głównie w Irlandii i Wielkiej Brytanii, to M529. Jeszcze inną gałąź spotykamy niemal wyłącznie w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także trochę w Skandynawii. Wszystko to tworzy ścieżkę migracji, w której najwcześniejsze gałęzie R1b istniały tutaj. Później zbliżały się one powoli do Europy i dotarły do Bałkanów. Potem coś się wydarzyło na Bałkanach na przełomie XV i XVI wieku i część osób z R1b. Potem coś się wydarzyło na Bałkanach na przełomie XV i XVI wieku i część osób z R1b przeniosła się do innych części Europy, skąd ruszyły dalej. Wyjaśnieniem tego według mnie, a przynajmniej wyjaśnieniem tej części, jest ostatnie wejście Imperium Osmańskiego na tereny dzisiejszych Węgier. To wydarzyło się akurat wtedy, gdy doszło do rozejścia się tych gałęzi po Europie. To według mnie najbardziej prawdopodobna przyczyna. Dziś oczywiście R1b jest najbardziej powszechna w Europie Zachodniej. Polacy mogą u siebie zauważyć średniej wielkości okrąg, mniejszy niż włoski. Bardziej istotna dla historii Polski jest gałąź bratnia R1b, czyli R1a. Podczas gdy R1b jest najbardziej powszechne w Europie Zachodniej, R1a najłatwiej spotkać w Europie Wschodniej. Około 60% polskich mężczyzn należy do R1a. R1b to Europa Zachodnia, R1a to Europa Wschodnia. Gałąź R1a mogła rozproszyć się w Europie Wschodniej i szerzej mniej więcej w tym samym czasie. Można to określić na drzewie. Można stwierdzić, że gdy w okresie od XIII do XVII wieku miało miejsce to rozproszenie, to może się to wiązać z tym samym wydarzeniem. Osmanowie przyszli i przepędzili tych ludzi. R1a i R1b wydają się pochodzić z Azji Środkowej. I jeśli spojrzymy na znaną historię Azji Środkowej i Europy z tego okresu, to znajdziemy dobrego kandydata na przyczynę sytuacji. Wiemy, że Węgrzy pochodzący z Azji Środkowej przybyli do Europy między VIII a X wiekiem. Na grafice jest napis od końca VIII do początku XII wieku. Przez ten czas cała masa ludzi z tej gałęzi przybyła do Europy Wschodniej. Węgrzy i ludy oznaczone innymi kolorami pokazują różne ludy tureckie. Pieczyngowie, Oguzowie, Kipczacy. R1b i R1a wydają się to właśnie przedstawiać. Kolejny ślad znanej historii Europy w drzewie chromosomu Y. Daty dla tej gałęzi zależą od przyjętej skali czasowej. Jeśli by przyjąć setki tysięcy lat, tak jak robią ewolucjoniści, to te ślady znikną. To mocny argument, że te dane potwierdzają skalę czasu młodej Ziemi. Co zatem stało się z Rzymianami? Gałęzi, na które właśnie patrzyliśmy, nie znajdziemy nigdzie w pobliżu starożytnego Rzymu w okresie jego wzrostu i upadku. Znajdowały się znacznie bardziej na wschodzie. Gałąź najpopularniejsza wśród współczesnych Włochów, R1B, wydaje się nie być pochodzenia rzymskiego. Ujmę to w kategoriach amerykańskich, ale można powiedzieć, że większość Europejczyków to w rzeczywistości Azjato-Europejczycy. Większość Europejczyków, czy to z gałęzi R1B czy R1A, zdaje się wywodzić z Azji Środkowej w niedawnej przeszłości. Gdzie więc są Rzymianie? Widzimy, że większość Europejczyków wywodzi się nie od starożytnych Rzymian, przynajmniej ich męscy przodkowie, tylko z Azji Środkowej. Wasi przodkowie i moi przodkowie. Ja należę do R1B. Jinson to francuskie nazwisko, a R1B jest częste we Francji. Gdzie są starożytni Rzymianie? Krótko mówiąc, ponieważ nie chcę zajmować dużo czasu, a opisuję to w swojej książce, haplogrupa I wydaje się najlepszym kandydatem na rdzenną linię europejską. Jest połączona z innymi gałęziami, J1 i J2. Te gałęzie wydają się najlepszymi kandydatami dla starożytnego, oryginalnego ludu indoeuropejskiego. Rzym był częścią ludów indoeuropejskich. Haplogrupa I jest moim najlepszym przypuszczeniem na temat tego, kim byli starożytni Rzymianie i starożytni Grecy. Mniejszość Europejczyków wywodzi się z haplogrupy I. Mniejszość Europejczyków ma szansę na pochodzenie od starożytnych Rzymian, być może starożytnych Greków. Większość Europejczyków wywodzi się z Azji Środkowej. Taka analiza nie jest unikalna dla Europy. Można jej używać na całym świecie. Starożytni Egipcjanie, Persowie, Azjaci Południowi i Hindusi, Chińczycy i tak dalej. Robię to w książce. Wybrałem reprezentatywne cywilizacje, kultury z różnych regionów świata i próbuję zbadać, od kogo pochodzą i gdzie się teraz znajdują. I w końcu odkrywamy dużą część historii całego globu. Te badania to tak naprawdę dopiero początek projektu, który prawdopodobnie zajmie mi resztę życia. Teraz pływamy po powierzchni, próbując poznać historię narodów. Jeśli i wy chcecie wziąć udział w przyszłych badaniach, choć jestem świadomy bariery językowej, ale mogą nam pomóc tłumacz Google i inne narzędzia, na answersingenesis.org/go/trace znajdziecie mały przycisk, który możecie kliknąć lub możecie po prostu przewinąć stronę, wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i swoje pytanie lub komentarz. To wszystko trafi na mój adres e-mail i będziemy mogli porozmawiać, ponieważ jest jeszcze sporo historii do odkrycia. A historia jest pierwszą tajemnicą tego nowego kamienia z Rosetty. Konkretnie ten nowy kamień z Rosetty odkrywa historię narodów. Resztę historii ludzkości. To jeden z głównych celów mojej książki Traced. Mówiłem też o innej mojej książce, Zamiast Darwina. Istnieje jej prostsza wersja. Zamiast Darwina, prosto i w skrócie, o której z przyjemnością mogę powiedzieć, że została przetłumaczona na język polski. Mam tutaj jeden egzemplarz. Możecie ją kupić. Jest po polsku. To streszczenie historii powstawania gatunków i tego, co się z nimi stało. Ważne jest, abyście zobaczyli, że w nauce o stworzeniu jesteśmy już na bardzo wysokim poziomie. Doszliśmy do bardzo ekscytującego etapu apologetyki, gdzie przeszliśmy od defensywy do obalenia Darwina i zastąpienia go, a teraz dokonujemy też ważnych odkryć naukowych. I jedną z pierwszych tajemnic, jednym z pierwszych większych odkryć jest historia narodów świata. To skala czasowa z koncepcji młodej Ziemi jest kluczem do zrozumienia tego i daje powiązanie ze znaną historią. Daje nam narzędzie, dzięki któremu możemy zrozumieć nieznane części historii. To dopiero początek. Mamy jeszcze wiele do zbadania. Jestem naprawdę podekscytowany tym, dokąd możemy dojść. Jeśli nie chcecie wysyłać wiadomości e-mail do mnie przez stronę internetową, to istnieją inne sposoby, aby skontaktować się ze mną w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku czy MeWe. Starałem się założyć konta na jak największej liczbie platform. Jestem naprawdę wdzięczny za możliwość mówienia do Was i za Waszą obecność. Z niecierpliwością czekam na kolejne wykłady, które spędzimy razem. Odkryjemy więcej tajemnic nowego kamienia z Rosetty. Omówimy 2 lub 3 w następnym wykładzie i pozostałe 6 w kolejnym. Jeszcze raz dziękuję.
Jak to się zaczęło? Skąd się wzięły te wszystkie formy życia? Tak różnorodne jak wszelkie rodzaje ssaków, ptaków, owadów, a czasem bardzo podobne, jak na przykład gatunki kotów. Darwin uważał, że zarówno te podobne, jak i te niepodobne są ze sobą spokrewnione, że powstały w procesie ewolucji i tworzą jedno wielkie drzewo życia, wywodzące się od wspólnego przodka. Nikt nie potrafi jednak wykazać, że jakikolwiek naturalny mechanizm jest w stanie wytworzyć nową informację genetyczną, a ta jest niezbędna, by zaistniały złożone cechy organizmów żywych. Ale jeśli ewolucjonizm nie daje dobrego wyjaśnienia, to czy mamy coś zamiast teorii Darwina? W kontrze do ewolucjonizmu istnieje pogląd zwany kreacjonizmem. Według kreacjonistów zwierzęta o różnej budowie nie są spokrewnione, lecz zostały stworzone przez Boga jako odrębne grupy, rodzaje. Na przykład osobne rodzaje kotowatych, koniowatych czy psowatych. Później jednak potomstwo tych stworzonych przez Boga rodzajów w kolejnych pokoleniach zaczęło coraz bardziej odbiegać wyglądem od rodziców, tworząc nowe gatunki. Ale nie w procesie ewolucji, przez nabywanie nowych genów, lecz przez utratę części informacji genetycznej, która była obecna u stworzonych przodków. Jest o czym opowiadać. Dlatego powstała książka Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Doktor biologii Nathaniel Jinson krok po kroku omawia w niej, jak powstają gatunki. Dostępna w sklepie Idź Pod Prąd.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!